jest 49. odcinek podcastu Echa Rynku. Dzisiaj mamy 1 lutego. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywają
Paweł Wielgus, dzień dobry.
Piotr Fokmara, dzień dobry.
Panowie, dawno was nie było.
No dzisiaj w pełnym składzie.
Tak. Nie, to chyba...
Jeszcze trochę. Dobrze, proszę państwa, dzisiaj będziemy nagrywali odcinek o wątpliwościach interpretacyjnych odnośnie zapisów nowego kodeksu spółek handlowych.
No już nie takiego nowego.
Znaczy tak bardzo, wiem, mało marketingowa nazwa, no ale przypadek jest ciekawy. No pewno półrocznego, tak?
Nowego, no na pewno ważny, na pewno ciekawy i na pewno nowy.
Mhm, bo okazuje się, że to, co my nie mieliśmy wątpliwości, że no, w szczególności jeśli chodzi o branie udziału w walnym zebraniu, to okazuje się, że no, życie gospodarcze, praktyka mówi co innego.
Dokładnie.
Tak. Dobrze, zanim jeszcze do tego przejdziemy, kilka takich informacji, które mogą państwa zainteresować. Osoby, które śledzą naszą stronę, no to zapewne wiedzą, że jest ustalona data konferencji Wall Street, 11-13 czerwca, tam gdzie zawsze, w hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem. Natomiast jeszcze teraz, podczas lutego, będziemy bardzo państwa prosili o pewną pomoc. Jest na naszej stronie, w tej zakładce edukacji, tam gdzie jest kilka słów o konferencji Wall Street, taki formularz, w którym prosimy państwa o wypowiedź z zarządami, jakich spółek chcielibyście się państwo spotkać podczas Wall Streetu. No, mamy nadzieję, że jeżeli pokażemy kilku zarządom spółek, że jest zainteresowanie strony inwestorów, to będzie nam ich łatwiej przekonać, żeby może pojawili się w Zakopanem. To jest pierwsza rzecz. A i oczywiście jeszcze w lutym pojawi się wstępna wersja programu konferencji i będzie można jeszcze w lutym, jeżeli ktoś ma ochotę, zapisać się do wzięcia udziału w konferencji. Chciałem też powiedzieć, że odbędzie się wiosenna edycja Akademii Tworzenia Kapitału. Niestety nie znam jeszcze daty, natomiast będzie jakiś to na pewno przełom marca i kwietnia. Także wszystkie osoby, które są zainteresowane taką wiedzą podstawową o rynku kapitałowym, to też proszę śledzić naszą stronę i Akademia Tworzenia Kapitału będzie, to na pewno. I teraz, jak już skończymy, że będziemy rozmawiać o tych szczególnych zapisach kodeksu spółek handlowych, będziemy tutaj podyskutujemy chwilę, to pod sam koniec rozwiążemy konkurs, którym nagrodą był ufundowany przez firmę TMS Brokers iPhone, to pod sam koniec odcinka i jednocześnie też przypomnę o konkursie, który trwa, akurat tutaj o konkursie ogłoszonym podczas rozmowy z panem prezesem Arturem Górnikiem z Credit Incasso, który kończy się w przyszłym tygodniu. Dobra, te sprawy konkursowe to pod sam koniec odcinka, czyli ogłoszenie wyników i przypomnienie o przedłużeniu jednego konkursu. Natomiast teraz chwila dyskusji właśnie o tych zapisach, właśnie jak Paweł wspomniałeś, no nie nowego, bo półrocznego kodeksu spółek handlowych.
No wiesz, 3 sierpnia.
Tak, no to już,
już ponad.
No tak, dobrze. Przypomnijmy, przyjdziemy tutaj do tego, co się stało i jak, przypomnijmy słuchaczom, jak według nowego tego aktualnie obowiązującego kodeksu spółek handlowych, jaka jest procedura brania udziału w walnym zebraniu akcjonariuszy? Co teraz trzeba zrobić, żeby wziąć udział w takim zebraniu?
Od 3 sierpnia osoby, które chcą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, to jest ważne, muszą być akcjonariuszami w tak zwanym record date. To jest dzień wyznaczony na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia. Teraz od momentu ukazania się ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia do kolejnego dnia roboczego pod record date, czyli to są jakby ten termin upływa na 15 dni przed walnym zgromadzeniem, akcjonariusze wystawiają zlecenie w swoich biurach bądź domach maklerskich, składają zlecenie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie udziału w walnym zgromadzeniu. I tak naprawdę na tym kończy się ich rola. To znaczy robisz jeden telefon do biura maklerskiego, składasz taką dyspozycję wystawienia imiennego zaświadczenia. W odpowiednim terminie dom maklerski informuje o twoim zleceniu krajowy depozyt papierów wartościowych, który z kolei przygotowuje taką zbiorczą listę i przesyła ją do spółki. W ten sposób spółka wie, że jesteś zarejestrowany na walne zgromadzenie.
Czyli ja jakby po tym jednym telefonie, który powiedziałeś, nie powinienem się niczym martwić, jadę na to walne i powinienem być na liście.
Tak, dokładnie. Jesteś na liście, powinieneś uczestniczyć w walnym ze wszystkimi prawami, które ci się przynależą, które ci się przynależały w dniu record date, tak, kiedy byłeś akcjonariuszem na 16 dni przed.
Nie trzeba też odbierać imiennego zaświadczenia, bo nie ma obowiązku jego przedstawienia podczas walnego zgromadzenia.
Właśnie, bo chciałem zapytać i to jeszcze powiedzmy słuchaczom, przypomnijmy, jaka jest zasadnicza zmiana w stosunku do poprzednich zapisów. Co to miało ułatwić?
No, pierwsza, chyba najważniejsza, absolutnie kluczowa jest zmiana taka, że nie ma obowiązku blokady akcji pod walne zgromadzenie. Czyli jesteś akcjonariuszem, Michale, na 16 dni przed walnym zgromadzeniem, wystawiasz to imienne zaświadczenie i już tak naprawdę po wystawieniu tego imiennego zaświadczenia możesz sprzedać akcję kilka dni przed walnym, czy na 14 dni przed walnym zgromadzeniem. Czyli myśmy już na ten temat rozmawiali. To prowadzi do sytuacji takiej, no wydawałoby się trochę nielogicznej i w pewnym sensie kontrowersyjnej, że na walnym zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy już akcjonariuszami de facto nie są. Czyli osoby, które nie są akcjonariuszami, ale które były akcjonariuszami w dniu record date, w związku z tym nabrały prawa do udziału w walnym zgromadzeniu, bo się poprawnie zarejestrowały.
Nie, no ja rozumiem, no, ale to wiesz, to jest też tak jak podobnie jak z dywidendą, tak? Żeby dostać dywidendę, tak naprawdę wystarczy być akcjonariuszem danej spółki jeden dzień w roku, tak? W dniu ustalenia, tam nie, trzy dni przed datą ustalenia prawa do dywidendy.
No tak, prawda? Dokładnie.
To jakby nikt nie widzi w tym nic dziwnego, tak? Było tak od zawsze, trzeba przypilnować tego jednego dnia, w tym dniu być. Tak samo z tym walnym, no.
Ale no, ci, którzy są przeciwko takim regulacjom, podnoszą argument, że o spółce decydują osoby, które już nie są akcjonariuszami i być może już nigdy nie będą.
No rozumiem, że to jest jakby... Albo no, że mogą próbować zaskarżać jakieś
no co do tego, to nie
uchwały,
jest takie proste.
A to,
zaskarżanie.
Nie, tak? Bo...
A to zaraz ci wytłumaczymy, no to o tym też będziemy mówić, to za chwilę. Ale
nie
najpierw może... Tak, może żeby
dobra,
to po kolei, żeby to po
stało,
kolei
tak?
zrobić. Na walnym zgromadzeniu spółki Veno, to jest taka spółka notowana na New Connectie, pojawił się podmiot, specjalnie nazywam go akcjonariuszem, IZNS Iława. Iława miała 14% akcji Veno. I wszystkie te akcje zarejestrowała na walne zgromadzenie, była akcjonariuszem w dniu record date. Po tym dniu akcję sprzedała i pojawiła się na walnym zgromadzeniu jako już nie akcjonariusz.
Ale z prawem głosu na tym walnym, bo w dniu record date...
Bo była poprawnie zarejestrowana.
Jasne.
No i teraz... My od początku zakładaliśmy, że poprawna rejestracja na walne zgromadzenie gwarantuje wszelkie prawa udziałowe, w tym również prawo zadawania pytań, prawo skarżenia uchwał, prawo przede wszystkim głosu, tak, to najważniejsze na walnym zgromadzeniu. No i okazuje się, że przewodniczący walnego zgromadzenia dokonał takiej bardzo literalnej interpretacji kodeksu spółek handlowych, a mianowicie wyraźnie rozdzielił prawo uczestnictwa od prawa głosu. Kodeks spółek handlowych mówi, że prawo uczestnictwa, podkreślam, uczestnictwa, mają osoby będące akcjonariuszami na 16 dni przed walnym zgromadzeniem. I przewodniczący walnego powiedział, owszem, państwo macie prawo uczestnictwa, ale nie macie prawa głosu. Bo prawo uczestnictwa i prawo głosu to są dwie różne
ale
rzeczy.
Ale uczestnictwa taka była... w sensie nie zatrzymali ich na bramce, że tak powiem.
Tak,
tak?
Pozwolili
im usiąść
na walne
krześle,
zgromadzenie. Tak?
To jest
dokładnie
właśnie filozoficzne pytanie do przewodniczącego, cóż miałoby oznaczać uczestnictwo.
No bo siedzi sobie tak przedstawiciel spółki ZNS Iława. Może...
Czy ja nie, tak, Piotr tutaj ciekawą kwestię poruszył. Co to,
jest,
co to znaczy, że uczestnictwo to mam, przepraszam, pojechać i listę podpisać? Że byłem? Albo posłuchać prezesa?
No na to wygląda.
No, nie do końca o to chyba chodzi w uczestnictwie w walnym zgromadzeniu.
Ale przewodniczący zebrania stwierdził, że ten jest, że wolno ten przedstawiciel tej spółki ZNS Iława tak uczestniczyć, ale nie wolno nic poza tym. Typu nie wolno im głosować.
A na pewno nie można wykonywać prawa głosu. Nie wiem, czy nic poza tym, ale na pewno nie można wykonywać prawa głosu.
No i przyznam się szczerze, ta sprawa jest dosyć dziwna, bo to, nie wiem, jakby do tej pory nie rozpatrywaliśmy czegoś takiego, tak? Rozpatrywaliśmy tam różne rzeczy. Pamiętam, że chyba, że o listę uprawnionych do głosowania mógł prosić tylko akcjonariusz, tak. I to faktycznie wiązało się z udowodnieniem, czy ktoś jest akcjonariuszem, czy nie. To też jest moim zdaniem lekka nadinterpretacja, no ale to już jest przypadek taki jak najbardziej oczywisty.
Przy tym też pojawiają się jakieś problemy, na przykład przekazywanie, dalsze przekazywanie informacji o akcjonariuszach uprawnionych. Czy jedna osoba, która jest akcjonariuszem i wnioskowała o listę, może dalej przekazywać innemu akcjonariuszowi, albo na przykład osobie, która nie jest akcjonariuszem?
Czy jak już, czy posiadne? Nie tak. wiem. Może, jak mam przed sobą, mogę koledze pokazać.
No nie jest to takie chyba proste, ale to chyba jest też osobny temat. Ale wracając do kwestii Veno i tej chyba bądź co bądź precedensowej.
Dobra, ale co tam się stało? Sprawy. Co tam się stało dalej na tym walnym? Faktycznie przez to myślę.
No, stało się to, że przedstawiciel ławy siedział po prostu na walnym bez prawa głosu, czyli uczestniczył bez prawa głosu.
Czy według was miał prawo do zaskarżenia takiego, nie wiem, postanowień tego?
Wiesz co, Michale, na to pytanie odpowiemy ci może za 10 minut, dobrze?
Dobrze.
Jakby na zakończenie tego wątku i na zakończenie tego tematu, bo to jest również ciekawa, ale osobna kwestia. Natomiast no, jakby chyba będziemy tutaj z Piotrem, no, czy generalnie wyznajemy ten sam pogląd, prawda? I tą samą filozofię, przy czym ja mam pewne ale. Jakby mam pewne zastrzeżenie tutaj.
No ale to zdradźcie, tak? Tą nową religię, którą wyznajecie. No,
nowa religia jest taka, że my się generalnie obaj nie zgadzamy z panem przewodniczącym tego walnego zgromadzenia. Uważamy, że nie wolno rozdzielić w ten sposób prawa uczestnictwa od prawa głosu. Albo inaczej, chyba bardziej poprawne byłoby powiedzenie, że osoba, która poprawnie zarejestrowała się na walne zgromadzenie, chociaż nie jest już akcjonariuszem, również ma prawo głosu.
Nie, no to ja jestem wyznawcą tej samej religii.
I taką filozofię wyznajemy.
To ja tak, no panowie, tak nie zagłębiałem się bardzo tutaj w sztuczki prawne i tak dalej, natomiast moim zdaniem ten pan przewodniczący wygłupił się w tym walnym, to tak delikatnie.
Jaka byłaby logika zmian, jeżeli pozwalamy sprzedać akcję, tak? Wprowadzamy procedurę rejestracji na wolne zgromadzenie, później pozwalamy sprzedać akcję, to jaka byłaby logika w takim działaniu, prawda?
Nie ma żadnej. Nie ma żadnej. Intencja ustawodawcy była jasna moim zdaniem.
Dokładnie. Znaczy, tak, tutaj ograniczali prawo głosu, to było w ogóle bezsensowne.
Znaczy wyjazd na takie walne.
Wydaje się, że wykładnia celowościowa dyrektywy. A pamiętajmy, że właśnie ta nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która te zmiany wprowadziła, jest implementacją odpowiedniej dyrektywy unijnej w sprawie wykonywania niektórych praw udziałowych. Tak chyba ta dyrektywa się nazywa. I jednak wykładnia odpowiednich zapisów dyrektywy moim zdaniem jest tutaj no, jednoznaczna. Znaczy wszystko wskazuje na to, że my mamy rację, a przewodniczący walnego się pomylił. No, zresztą prowadzi to, gdyby się trzymać tego, co zrobił przewodniczący walnego zgromadzenia, gdyby uznać przez chwilę, że to jest interpretacja prawidłowa, to wynotowałem sobie tutaj co najmniej trzy dość absurdalne sytuacje. W ogóle jest interesującą kwestią, skąd przewodniczący walnego zgromadzenia wiedział, że ława już nie jest akcjonariuszem.
No, jak oni mieli kilkanaście procent.
Otóż to.
To musieli mieli, sprzedając.
Tak, tak, mieli kilkanaście procent i sprzedali, więc puścili raport bieżący no i właśnie, przewodniczący wiedział.
To właśnie.
Ale teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że ława sprzedaje akcję dwa dni przed walnym zgromadzeniem i obowiązek informacyjny jakby kończy się, tak? Czy ten końcowy termin na poinformowanie rynku przypada już po walnym zgromadzeniu. Wciąż nie jest akcjonariuszem, czyli mamy dokładnie taką sytuację, tylko przewodniczący o tym nie wie i nic nie może zrobić.
No jak nie wie, to on żyje w świadomości, że jednak jest akcjonariuszem.
Dokładnie. A co w sytuacji na przykład takiej, kiedy ktoś, jak to może tak kolokwialnie powiem, bierze na klatę ewentualną karę związaną z niewywiązaniem się z obowiązku informacyjnego. Czyli sprzedaje akcję na 2 tygodnie, na 14 dni przed walnym zgromadzeniem, ale żeby nie mieć takich problemów, licza się z ewentualną karą finansową na przykład z Komisji Nadzoru Finansowego i nie informuje rynku tylko po to, żeby nie wprowadzać tego typu wątpliwości na walnym zgromadzeniu.
To zależy jak sprzedał, bo jak sprzedał na rynku, tak, powiedziałbym po małymi pakietami, to okej, ale jak sprzedał to na raz komuś dużemu, to ta druga strona musi poinformować, że nabyło.
No tak, dokładnie, to oczywiście są różne kombinacje tutaj. No i ostatecznie tak naprawdę przewodniczący, no w przypadku wszystkich akcjonariuszy domniemuje, że jednak, czy w przypadku wszystkich osób przewodniczący walnego domniemuje, że te osoby są wciąż akcjonariuszami. Mówię o przewodniczącym tego walnego Veno. Natomiast w przypadku Iławy wiedział tak na 100%, że nie jest akcjonariuszem no i odmówił im prawa głosu.
A powiedzcie mi, po co on to zrobił? Bo tam nie śledziłem dokładnie tej sprawy. To jakiś był ukryty cel? Te 14% ważyło o jakiejś tam sprawie, nie wiem, przyznanie komuś absolutorium?
Tak,
nie,
to było istotne rzeczy. Chodziło o emisję, o podwyższenie kapitału zakładowego. To jakby jest troszeczkę inna kwestia, możemy ją chyba zostawić na boku, nie jest może dla nas takie bardzo interesujące, z jakich powodów przewodniczący odmówił prawa głosu. Ja podejrzewam, że tam chodziło o to, że chyba ława głosowałaby przeciwko podwyższeniu kapitału zakładowego.
No i co w związku z tym? I rozumiem, to by zaważyło?
Tak, to by zaważyło.
No właśnie, no i teraz wracając do mojego pytania, które jest dla mnie tutaj najważniejsze, czy przedstawiciele tam ławy mają prawo
Czy oni na pewno nie będą? Oni tak? Na pewno nie będą tego skarżyli, bo już powiedzieli, że nie będą skarżyli. Natomiast
krótko mają w nosie, bo skoro sprzedali, no to
chyba trochę tak.
To już ich tak naprawdę nie dotyczy. Tak,
natomiast że... to, czy mają prawo skarżenia tej uchwały, czy nie, to Piotrze.
No, przede wszystkim to musieliby głosować przeciw uchwale, tak? I zaproponować przeciw.
Czyli tak jak to zawsze uczulamy inwestorów, że jak jeździcie na walne i coś wam się bardzo nie podoba, to zgłoście swój przeciw i przypilnuj się, żeby to było zaprotokołowane.
Tak.
Uczulaliśmy na to wielokrotnie. No tutaj marne szanse, bo nie można było się zabrać prawa głosu, może było tylko tam uczestniczyć i siedzieć.
Tak.
Czyli jeśli nie głosował przeciwko uchwale i nie zaprotokołował swojego sprzeciwu, no to jakby nie ma prawa głosu na podstawie tego artykułu, który jakby określa powództwo o uchylenie.
No tak, ale to jest inna sprawa. To jest sprawa wtedy, jakby to jest, nie wiem, rozumiem, te przepisy mają zastosowanie, kiedy ja głosowałem. Głosowałem przeciw, no ale to mi się nie podoba, coś, jakaś sprawa i wnoszę o protokół.
Ale
nie dopuszczono mnie tam w ogóle do głosu.
Z punktu widzenia bezprawnego niedopuszczenia do głosu.
O właśnie.
No,
a jest coś takiego?
Tak. Jest. Że, zobaczcie, w kodeksie spółek handlowych jest napisane, że prawo złożenia powództwa, czy wytoczenia powództwa ma akcjonariusz, który został bezprawnie niedopuszczony.
A, i znowu jest użyte słówko akcjonariusz, nie?
Tak.
No i teraz pytanie, czy oceniać to z punktu widzenia tego stanu, który był na 16 dni przed, był akcjonariuszem, miał prawo uczestniczenia w wolnym zgromadzeniu, czy z punktu widzenia już obecnego stanu, gdy nie jest akcjonariuszem?
Znaczy, ja nie jestem panem mecenasem.
Patrzysz na nas, chcesz, żebyśmy ci powiedzieli, tak? Zdania są bardzo mocno podzielone. To jest chyba ta najbardziej kontrowersyjna rzecz, bo wiemy, że bez względu na to, czy chodzi o bezprawne niedopuszczenie, czy o głosowanie przeciwko i tak dalej, to prawo wytoczenia powództwa o uchylenie bądź unieważnienie uchwały przysługuje akcjonariuszowi. Tak jest napisane w kodeksie spółek handlowych. A teraz w dniu walnego zgromadzenia Iława już nie była akcjonariuszem.
Przypomina mi się teraz, że nie wiem, że albo w Parkiecie, albo w Pulsie Biznesu na pierwszej stronie, w dniu, w którym ta sprawa wypłynęła, to pan Zbigniew Jakubas generalnie miał uwagę, że...
On jest chyba najsłynniejszym przeciwnikiem tego.
Tak, miał uwagę, że kodeks spółek handlowych nadaje się do przepisania od nowa. Tak? Że może intencje ustawodawcy były słuszne, no ale takich drobiazgów, luk jest dużo. No faktycznie, nie jest już spółka akcjonariusza.
Zobaczcie jakby inny aspekt dokładnie tego samego problemu. Zadawanie pytań na walnym zgromadzeniu. Również jest to prawo przynależne akcjonariuszom. Tak jest wprost napisane w KSH. Więc jeśli nie jesteś akcjonariuszem, czy to znaczy, że uczestniczysz nawet bez prawa zadawania pytań na walnym zgromadzeniu? Czyli naprawdę, to już jest przysłowiowe pojechanie i podpisanie listy.
Czyli bez sensu.
Żeby sobie posiedzieć. Może zjeść dobre ciasto.
A czy bez sensu byłaby taka interpretacja właśnie, że rejestrujesz się i uzyskujesz prawo uczestnictwa w sensie jakiegoś takiego ograniczonego
posiedzenia?
Tutaj pokazujemy pewne absurdy, do których taka interpretacja właśnie.
Poza tym jeszcze dwie rzeczy. No,
prowadzi.
Paweł mówił, że przewodniczący wiedział o tym, że IZNS już nie miał akcji, ale to nie ma znaczenia. Z punktu widzenia obowiązujących przepisów to nie ma znaczenia, czy on wiedział, czy nie wiedział. Jest procedura rejestracji, jeżeli ją wypełniłem.
Był zarejestrowany i hołk.
Dokonałem wszystkiego, co powinienem zrobić, to jestem zarejestrowany i mam wszystkie prawa, które wiążą się z uczestnictwem w walnym zgromadzeniu.
Jeszcze dla mnie sprawa jest jasna. Jeszcze tak zadam takie pytanie, a co na całą sprawę Komisja Nadzoru Finansowego?
Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem do oceniania takich sytuacji,
no
z punktu widzenia prawa przepisów kodeksu spółek handlowych.
Dokładnie.
Nie? To czyli tutaj jakby...
Nie ta ustawa. Nie,
to od tego jest sąd. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to do sądu, a nie do komisji.
Czyli potrafię sobie wyobrazić sytuację, że jakaś spółka, chcąc utrudnić życie drobnemu akcjonariuszowi, robi podobny numer?
Znaczy to nie wynika z tego, że z jakiejś, nie wiem, złej woli Komisji Nadzoru Finansowego, tylko nie ma instrumentów, którymi mogłoby wpłynąć na spółkę.
Nie, ja rozumiem, ale wracając tutaj do tej sytuacji. Potrafię sobie wyobrazić sytuację, że jakaś spółka, chcąc zrobić na złość drobnym inwestorom, zrobi im podobny numer, tak? Tam wygrzebie, że jakiś inwestor nie ma już jakiejś akcji, nie dopuści do walnego i tak naprawdę procedura do, nie wiem, dochodzenia praw to jest przez sąd.
Tak.
Nic innego tu się nie da zrobić.
To zagadnienie ma w ogóle jeszcze inne ciekawe aspekty. Na przykład popatrzcie na całą sprawę z punktu widzenia nabywcy akcji. Powiedzmy, że duży akcjonariusz rejestruje się na walne zgromadzenie i 10 dni przed walnym zgromadzeniem sprzedaje cały pakiet jakiejś innej osobie bądź podmiotowi. Więc mamy jeden podmiot, czy jedna osoba jest poprawnie zarejestrowana na walne zgromadzenie, a druga jest akcjonariuszem. I teraz nabywcy tego dużego pakietu akcji, w naturalny sposób powinno zależeć na tym, żeby brać udział w tym zgromadzeniu, w tym walnym zgromadzeniu.
Ja nie mogę, bo przegapił rekord,
pewno jest zainteresowany jakby przyszłością tej spółki i decyzjami, które na tym walnym zgromadzeniu zostaną podjęte. No i właśnie, nie jest uprawniony, jest akcjonariuszem na 10 dni przed, nie jest uprawniony, nie może się zarejestrować.
Oczywiście, wyjściem z oczywiście pełnomocnictwa.
Dokładnie, jest tutaj wyjście z sytuacji. Jakby zbywca powinien jednocześnie, rejestrując się na walne zgromadzenie, jednocześnie udzielić pełnomocnictwa nabywcy. Czyli akcjonariusz...
Aha, więc nie jesteś na walnym.
Jesteś akcjonariuszem, ale będziesz...
Wolno tak zrobić?
Oczywiście, że wolno. Będziesz głosował z pełnomocnictwa.
No nie wiem, to wy jesteście tutaj zawodowymi prawnikami.
My mówimy, że wolno. Oczywiście, technicznie nie ma żadnych powodów. Natomiast jeśli na przykład, będąc akcjonariuszem na walnym zgromadzeniu, będziesz głosował z pełnomocnictwa poprzedniego posiadacza akcji, to następuje tutaj wyraźne rozdzielenie praw korporacyjnych i praw majątkowych. I powiem szczerze, że no bo praw majątkowych, bo jesteś akcjonariuszem, praw korporacyjnych, bo nie masz prawa głosu, jesteś pełnomocnikiem. Powiem szczerze, że gdyby taką uchwałę jakby z pełnomocnictwa głosować przeciwko uchwale i zaskarżyć taką uchwałę, to właśnie ten fakt rozdzielenia praw udziałowych i praw majątkowych mógłby spowodować pewne problemy, jeśli chodzi o na przykład jakby sukces takiego powództwa. Spodziewałbym się tutaj problemów.
Paweł, ja się zgubiłem troszkę. A to zadam... Inaczej podejdę do tego problemu, żeby wyeliminować na przyszłość takie rzeczy, co się musi stać? Zmiana znowu zapisów kodeksu handlowych.
Znowelizować nowelę.
Ale że to słówko akcjonariusz zostanie pozamieniane w odpowiednich miejscach na uprawniony do uczestnictwa i głosowania, coś takiego?
Ja myślę, że wystarczyłoby jakby, znaczy powiem szczerze, że nie przygotowaliśmy jeszcze pełnego projektu takich zmian, więc nie możemy w tej chwili powiedzieć jakby dokładnie gdzie, co w KSH należałoby zmienić. Natomiast bez wątpienia naturalnym sposobem rozwiązania tego problemu wydaje się być dodanie w odpowiednim miejscu, że prawo uczestnictwa i prawo głosu w walnym zgromadzeniu mają akcjonariusze, czy osoby, które są akcjonariuszami na 16 dni przed.
Znaczy to dodawanie i prawo głosu jest takim już...
Ale widzisz, tutaj
to
właśnie...
To wiesz, co Piotrek powiedział, tak? Że jeżeli ktoś ma uczestniczyć, no to nikt jakby nie myśli o tym, że on ma tylko siedzieć, tylko wiadomo, że on ma tam głosować, prawda? Że jest tylko uprawniony.
Można oczywiście na przykład wprowadzić definicję uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tylko to trzeba się zastanowić, jakie to będzie miało następstwa, bo to uczestnictwo pojawia się w bardzo wielu miejscach w kodeksie spółek handlowych. Natomiast ja na początku naszej rozmowy powiedziałem, że mam pewne ale do tego całego tematu. To ale to jest, on wynika z tego, że też próbuję zrozumieć drugą stronę. Próbuję się tak...
Tego przewodniczącego?
Tak. Próbuję się jakby wczuć w jego sytuację.
No to trzeba będzie ciekawe. No to mów. Ja nie potrafię sobie wyobrazić, oprócz zrobienia na złość i tam jakichś interesów, że ta spółka mogła coś przegłosować. Znaczy nie, że te 14, czy tam kilkanaście procent mogło przeważyć jakieś głosowanie w drugą stronę.
Czy oceniając ten problem obiektywnie, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że prawo uczestnictwa i prawo głosu są to pojęcia, które są w kodeksie spółek handlowych, w doktrynie, w komentarzach rzeczywiście rozdzielane. Sama dyrektywa mówi o prawie uczestnictwa, czy prawie udziału w tym przypadku, tak to jest w polskim tłumaczeniu dyrektywy, mówi się o prawie udziału i prawie głosu. Tak? Jakby są to dwie rzeczy, które się rozdziela. I teraz powiem wam więcej. Rozdzielenie prawa udziału i prawa głosu, no, czyli jakby węższy aspekt w ogóle rozdzielenia praw udziałowych i praw majątkowych, ma swoje uzasadnienie bardzo istotne.
Próbujesz teraz jakoś na siłę jednak nie usprawiedliwić pana przewodniczącego, który wymyślił taką
Próbuję powiedzieć, że pan przewodniczący walnego zgromadzenia dokonał nadinterpretacji. Bez wątpienia. Natomiast on...
Żeby nie powiedzieć, że się ośmieszył, bo moim zdaniem się ośmieszył. Ale wy jesteście bardziej prawnikami, to jesteście bardziej delikatni.
Natomiast on opiera się w swoich poglądach na poglądach dyskutowanych bądź co bądź w doktrynie, które z kolei wywodzą się właśnie z tego rozdzielenia dwóch praw, o którym powiedziałem. I to jest rzecz, która musi być. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę. To rozdzielenie praw majątkowych od praw udziałowych, prawa głosu w szczególności, musi być, bo zwróćcie uwagę, że jest jeszcze w prawie taki problem jak głosowanie z akcji na przykład przez zastawnika.
To nie wiem w ogóle o co chodzi.
Tak? Jak masz na przykład, są, jeśli twoje akcje są zestawem, zestawem, na przykład zestawem kredytu, tak? De facto prawa majątkowe w tym momencie należą się zestawnikowi, ale czyli ja na przykład głosować. Bankowi, ale ty możesz z niego głosować. I teraz ustawodawca musiał wprowadzić rozdzielenie praw, żeby uwzględnić właśnie te wszystkie osoby, które znalazły się w takiej sytuacji.
Paweł, powiem ci tak, troszkę zaczyna być to skomplikowane. Moim zdaniem, jakby nie kluczyć...
Bo to jest skomplikowane.
Jakby nie kluczyć tutaj, to tak zdroworozsądkowe podejście do tematu, no jakby tutaj moim zdaniem no pan przewodniczący no popełnił błąd.
Znaczy, ja
tutaj...
też uważam, że popełnił błąd, tylko ja się jakby próbujesz... tłumaczę, ale znaczy bardziej się, znaczy, ja się nie tłumaczę, tylko ja dyskutuję jakby tą drugą stronę, żeby mi nikt nie zarzucił, że jestem po prostu jak beton, tak? Że sobie coś wymyśliłem i uważam, że nie i koniec.
Dobra, to ja,
to ja chciałbym być betonem.
Ja też, ja zdecydowanie w tej sytuacji też chciałbym być betonem.
To rozdzielenie to chyba bardziej dotyczy tego, że to jest jakoś ze zbioru uczestniczenia wydzielamy element prawo głosu. Bo w tym zbiorze uczestniczenia znajdują się różne elementy. Jest to prawo głosu, prawo zadawania pytań i różne inne wszystkie te rzeczy, które wiążą się z byciem na walnym zgromadzeniu. Prawda? Nie możesz wykonywać prawa głosu bez uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. Nie da się tego rozdzielić w tym sensie, że są dwie jakby oddzielne kwestie. Właśnie. Że jestem we Wrocławiu uczestniczę, a w Katowicach wykonuję prawo głosu.
Właśnie, ciekawą rzecz poruszyłeś. W ogóle co jest nadrzędne wobec czego? Prawo to uczestnictwa wobec prawa głosu czy odwrotnie?
Panowie, to jak już pójdziecie na jakiś wykład dla studentów prawa sam z kodeksu spółek handlowych, to...
Ale wiesz co, Michale, najśmieszniejsze jest to, że w artykule parkietu, o którym ty powiedziałeś, tam się wypowiadają... Nie jestem w tej chwili pewien. 3 albo 4 kancelarie, czy przedstawiciele 3 albo 4 kancelarii. I zdania są naprawdę podzielone. Znaczy, to oczywiście jest tak, że jeśli Veno wynajęło jakąś kancelarię, no prawda, właśnie, to oni znajdą taką interpretację, żeby pan przewodniczący miał rację. To ja sobie zdaję z tego sprawę. Natomiast wszyscy inni uważają, że coś tutaj jest jednak nie tak i jednak przewodniczący popełnił błąd.
Ja jestem dwóch prawników, tam 3 poglądy.
Nie, no to jest oczywiste dla mnie, także. Słuchajcie, no tak samo, wiecie, dowolny prawnik mi się wydaje, że może bronić jak jednej, jak i drugiej strony, tak? I po tym poznać, że on jest dobry.
I właśnie szkoda, że nie doszło do jakiejś dalszej drogi tego.
No właśnie. No
bardzo szkoda.
No bo wiecie, bo w kolejnym takim przypadkiem będziesz jakiś drobny, indywidualny akcjonariusz zostanie poszkodowany tą metodą, że on będzie miał tam 1000 akcji jakiejś tam spółki, za bardzo małe pieniądze. No i on, jemu nie będzie się też chciało sądzić, tak, bo znaczy nie będzie się chciało. No nie zrobi tego, bo koszty postępowania sądowego mogą być dla niego zbyt duże.
A co na przykład, jeżeli akcjonariusz miał powiedzmy, nie wiem, 20%, sprzedał 5, tak? Czy tam sprzedał 10, informuje o tym, że sprzedał. No i przewodniczący go dopuszcza do głosowania tylko z części, którą jeszcze ma, a z drugiej części nie?
O właśnie. No.
I co wtedy? A to jest decyzja ważąca.
Nie wiem. Mi się wydaje, że to musi trafić na takiego inwestora jak właśnie pan Zbigniew Jakubas, bo to on by się rozprawił z tymi wszystkimi pomysłami.
Znaczy, podejrzewam, że pan Jakubas raczej byłby za tym, żeby nie dawać prawa głosu.
Czemu?
A nie, to odebrałby prawo głosu.
Ale nie, to na niego musi paść. To na niego musi paść.
On musi być tym pokrzywdzony.
On musi być tym pokrzywdzony. Musi coś tam sprzedać po rekord. Daj, tak, i on by się już rozprawił z wszystkimi takimi... Nie wiem, osobami, które mają takie ciekawe pomysły.
Ja powiem szczerze, tu aż korci, żeby tą sprawą się zająć do takiej praktycznej strony i przygotować jakąś taką, doprowadzić do takiej sytuacji.
No tak, ale to...
Szkoda, że nie trafiło
na No tak.
Ale wiecie co, panowie, tak wam powiem, ponieważ teraz akurat odbywało się trochę walnych, gdzie spółki dostosowywały swoje statuty, regulaminy do tego nowego kodeksu spółek handlowych. No ja zadałem w dwóch spółkach takie pytanie.
Co też dziwi trochę.
Ale nie, czemu?
Czemu nie zrobiły tego wcześniej?
No, a że co, 4 sierpnia?
No nie, po drodze był jeszcze termin, żeby zmienić, dostosować statuty.
No nie, nieważne, ale generalnie
nie było.
Ale posłuchajcie, zadawałem pytanie takie, na przykład akurat nie konkretnie o to, ale o to, jak będą weryfikowały, czy ktoś jest akcjonariuszem, czy nie, po tym, po record date, jeżeli ktoś będzie chciał listę osób uprawnionych do
tam, udziału,
tak, do udziału walnym, to przedstawiciel tych spółek w ogóle nie wiedzieli, o co ja pytam. Wiecie, o co chodzi, bo te wszystkie przypadki, które rozpatrujemy, zakładają, mogą mieć zastosowanie tylko w przypadku takim, że jest jakaś zła wola tam zarządu głównego akcjonariusza, który chce utrudnić życie drobnym akcjonariuszom, tak? Nie wydać im listy na walne, gdzieś ich tam nie wpuścić i tak dalej. A we wszystkich spółkach, które jakby no... powiedziałbym, w których panuje normalność, oni nie mają z tym problemu. No jak to? Jest tam w rekord, wszyscy się zarejestrowali, oni mają prawo do udziału, do głosowania, nie rozdziela się żadnych
praw. A które to spółki pytałeś, jeżeli mógłbym zapisać?
Nie mogę ci powiedzieć. Nie powiem ci potem. Także te. Generalnie we spółkach, mało ale tego, ale nie to, że jakby nie rozpatrują tego problemu, tylko w ogóle nie widzą, o co jest pytanie.
To jest kolejny element tej układanki, o której dzisiaj tutaj rozmawiamy. To jest dokładnie ten sam problem. To, że KSH mówi, że wgląd w listę akcjonariuszy zarejestrowanych na walne mają akcjonariusze.
I znowu można dochodzić.
I znowu wracamy do punktu wyjścia tak naprawdę. Czy to, że ja już nie jestem akcjonariuszem, mam, to oznacza, że mam prawo, chociaż jestem zarejestrowany, to mam prawo poprosić o listę, bo będę na walnym.
Ale jeszcze nie wiadomo, czy będziesz mógł głosować, bo zaraz się okaże, że to, co pan przewodniczący ma na myśli. Wiesz, o co chodzi.
A moglibyśmy jeszcze zrobić coś takiego, Piotrek. Jak pojedziemy na następne walne,
perfidnie sprzedać albo, jakieś akcje.
Znaczy, to jakby zobaczyć, możemy tak
poinformować,
zrobić. Ale nie, to jakby będzie miało swoje konsekwencje dopiero wtedy, jak będziemy coś skarżyć, a nie możemy zakładać, że pojedziemy na walne i na pewno zaskarżymy jakąś uchwałę. Tak nie można. Ale możemy zrobić coś innego. Możemy zrobić w ten sposób, że pojedziemy, ja na przykład jako osoba prywatna, jako Paweł Wielgus, kupię sobie na swój rachunek jedną akcję, Piotr pojedzie jako pełnomocnik SI, i ja na walnym zgromadzeniu przed głosowaniem powiem: Piotr Pochmara, pełnomocnik SI, nie ma akcji, bo sprzedał.
I zatem żądam.
I ja powiem, żądam jego wykluczenia. Tak. I zobaczymy, co zrobi przewodniczący.
Ja twierdzę, ja będę że 99% twierdził, że on przewodniczący, jest, który najczęściej jest jakiś tam przedstawiciel rady nadzorczej, albo jakiś prezes zarządu, albo generalnie jakiś tam prawnik.
Czasami jest tak, że zawodowy przewodniczący.
No rozumiem. To
jest nawet taka profesja, zawodowy przewodniczący.
Fajnie. To mi się wydaje, że większość powie, no, znaczy zachowa się normalnie, tak? Nie będzie.
A jeszcze jakby Piotr powiedział, no jest duże prawdopodobieństwo, że sprzedaliśmy akcję i już nie jesteśmy akcjonariuszami.
A, że nie wiadomo tak naprawdę.
Że nie wiadomo.
A ponieważ to będzie zawsze całe 3 albo 4 akcje jakiejś spółki, więc nie ma obowiązku informowania o tym.
Zobaczycie, będziecie się kiedyś śmiali, się okaże, że 10 akcji SI będzie miało decydujące znaczenie.
Przeważa. Nie, bo cały czas, no bardzo żałuję, bo to panowie się zbliżają do końca, tak patrzę na zegarek, bardzo żałuję, że tutaj przedstawiciele tej ławy nie zdecydowali się na krok dalej.
To już nie chodzi o to, żeby był jakiś konflikt, ale w sensie...
Wyjaśnienie na przyszłość, tak? Tak, no bo to też raz powtórzę, no wydaje mi się, że taki case może spotkać tego Kowalskiego, co tam będzie jechał na drugi koniec Polski, bo ma 50 akcji, ale bardzo chce tam być, zabrać głos i tak dalej, a też powie, ale pan tutaj nie jest akcjonariusz. Albo ewentualnie może powiedzieć, niech pan udowodni, że pan jest. Wiecie,
nie, to by było dalej idące ograniczenie.
Dlaczego? A tutaj tak o co chodzi? No to czym to się różni od tej sytuacji, gdzie ktoś, no to miał dużo akcji, więc musiał poinformować, że przestał być.
Nie, to jakby nie mam tutaj wątpliwości, już absolutnie żadnych nie mam wątpliwości.
Teraz jesteś betonem.
Tak, jestem teraz betonem. Nie można, absolutnie nie można osoby zarejestrowane na walne zgromadzenie zmuszać niejako do tego, żeby udowodniły, że są akcjonariuszami.
Ale być może Michał ma rację, też się nie jakoś łączy.
Wiesz co, bo to jest jeszcze krok dalej.
Czy to jest jeszcze gdy przewodniczący nie wie.
Tak? Trochę odwrócenie kota ogonem.
Wiesz, to jest jeszcze krok dalej, jest to jeszcze większy absurd niż to, co się stało na tym walnym wenu, moim zdaniem. Ale może tak być. No moim zdaniem przepisy powinny być na tyle jasne. Zarejestrowałem się, głosuję, nie ma żadnych wątpliwości
do widzenia. Dla niektórych one są jasne, dla niektórych nie, ale to wydaje mi się z takiej chęci podłożenia nogi albo znalezienia takiego punktu lub przepisu, który może utrudnić mojemu przeciwnikowi życie.
To zawsze tak jest, ale...
Ale no i musisz pamiętać o tym, że przepisy muszą być ogólne. Bo inaczej to byśmy zrobili tak, że musielibyśmy opisać każdy przypadek i kodeks miałby nie 600 artykułów, tylko 1600.
No rozumiem.
To prawda, no więc jedyne co nam pozostaje to...
Dlatego tyle zarabiają w Polsce.
Czekać na orzecznictwo.
Nie tylko w Polsce, ale to prawda.
Tak samo, że kodeks pohandlowy to jest taka książka, tak? Ja tutaj Państwu nie widzę, pokazuję, to jest taki tam 1,5-centymetrowy bóg, a komentarz to jest zawsze taka 3 razy większa książka.
No tak.
No to prawda.
No.
To prawda.
Dobrze, panowie, przejdźmy do tutaj spraw konkursowych, dobrze?
Będziemy losować?
Tak, znaczy już pomówię o co chodzi. Przypomnijmy, że 2 tygodnie temu ja miałem przyjemność być w siedzibie TMS Brokers, gdzie zrobiliśmy podcast troszkę o analizie technicznej, troszkę o takich złotych zasadach inwestowania, podczas którego ogłosiliśmy konkurs. Ja przypomnę pytania. Pierwsze pytanie dotyczyło, kogo uważa się za ojca analizy technicznej? I drugie pytanie, jak zazwyczaj wzrost ceny ropy skutkuje, jeżeli chodzi o kurs dolar-złoty? No panowie, to jakie są odpowiedzi? To zdradźmy.
Doe.
Tak, Charles Doe. Chociaż tutaj było bardzo dużo różnych odpowiedzi.
Łącznie a tak, a jakie pojawiały się?
No, niektórzy odpowiedzi... Nie, William Gunn się często pojawiał. I jeszcze pojawił się ten Japończyk, którego nazwiska nie pomnę, który generalnie ci Japończycy, którzy wymyślili świece japońskie, nie pamiętam w którym wieku. Tak, że generalnie świece japońskie wzięły się z jakiegoś handlu rybami gdzieś, tak? To jest jakby geneza świec japońskich. Ale ponieważ tutaj, żeby nie było wątpliwości, że ktoś miał rację, a ktoś nie miał, mimo że to 90% odpowiedzi to był Charles Doe, to ja wziąłem w losowaniu wszystkie wszystkie.
Aha, czyli mogłaby to być jakakolwiek odpowiedź, byleby to był Doe.
Nie, no wiesz, jakby ktoś powiedział na przykład, że nie wiem, że Piotr Pochmara jest twórcą analizy technicznej, no to być może bym mógł wykluczyć z głosowania.
Tak rozumiem.
Nie, ale wszystkich takich wziąłem pod uwagę, nie wszystkich tacy, tych, gdzie pojawią się odpowiedzi, tam właśnie albo ten Japończyk, którego teraz nie przypomnę sobie, albo Charles Doe, zdecydowana większość odpowiedzi, albo William Gunn. I drugie pytanie, jeszcze raz przypomnę, jak wzrost ceny ropy skutkuje na umocnienie dolara, czy osłabienie dolara? Umocnienie, no i tam tym samym umocnienie złotówki, albo osłabienie złotówki. No, panowie analitycy.
Wzrost cen ropy z umocnieniem złotówki.
Tak, generalnie tak.
Generalnie.
Ale mówimy cały czas o umocnieniu złotówki wobec dolara.
Tak, wobec dolara.
Znaczy ceteris paribus, tak?
Tak, że nic innego się nie zmienia. To jest zdecydowana większość odpowiedzi poprawnych. Przyszło bardzo dużo odpowiedzi. Nie wiem, panowie, czy pamiętacie, ile było odpowiedzi, jak kiedyś mieliśmy konkurs ze specjalistami z X-Trade Brokers.
3 miliony.
Nie no, ile było odpowiedzi?
Ile prawidłowych?
Ile prawidłowych?
2 miliony.
Nie wygłupiaj się, jako Polska.
Nie, było tak. Nie, wiem, że było.
To było bardzo łatwo zapamiętać, bo równo 100.
Równo 100.
Tak, to było bardzo łatwo zapamiętać.
Miałeś strzelić 100.
Nie, było równo 100, teraz też jest bardzo równo 170.
Aha.
170. Nie ukrywam, że pozwoliłem sobie.
Ale to bardzo ładnie, bo to jakby mamy tutaj tendencję zwyżkową.
Tak. Ale atrakcyjne nagrody.
Atrakcyjne nagrody. iPhone, tak? iPhone 3G, 16 GB. I już za sekundkę osobę, która wygrała, poproszę o przesłanie skanu dowodu osobistego, który ja po weryfikacji przekażę.
A było losowanie? Pani Kasia włożyła rękę do...
Nie, losowanie będzie za chwilę.
Aha.
Maszyna losująca.
Tak, maszynę losującą uruchomimy za chwilę, tylko tutaj będzie krótka przerwa jakby w nadawaniu, ponieważ jest tak dużo odpowiedzi, jak będziemy liczyli, to, no to troszkę długo czasu by to zajęło. No dobra, panowie, losujemy. Dobrze. I uwaga, zwycięzcą jest pani Katarzyna Kluka.
O, gratulujemy. Pani Kasia losowała i wygrała.
Tak, pani Kasia losowała i wygrała, tak. Pani Katarzyna Kluka, serdecznie gratulujemy. Tak jak już przed sekundą mówiłem, proszę o skan dowodu osobistego i będziemy jakoś kontaktowali się w sprawie przekazania nagrody. I jeszcze chciałbym przypomnieć o konkursie, który trwa, więc to panowie możecie wiedzieć. Tydzień temu nagraliśmy podcast, akurat to jest z prezesem Arturem Górnikiem z Credit Incasso o finansowaniu przedsiębiorstw za pomocą obligacji korporacyjnych. Bardzo tutaj, no ja się sporo dowiedziałem. I podczas tego nagrania z kolei ogłosiliśmy konkurs, który można wygrać 2,5 nano. I to ten konkurs trwa z kolei do przyszłego tygodnia. I jest to, też nie wiem czy wiecie, jest to pierwszy podcast, który ukazał się w Onecie. Od zeszłego tygodnia jesteśmy w Onecie i zgadnijcie, jakie nagranie z tych audio jest w kategorii, na pierwszym miejscu w kategorii najpopularniejsze.
Ja myślę, że jest to wywiad z prezesem Credit Incasso, który przeprowadził Michał Mosowski.
Skąd wiedziałeś, Piotrze?
Nie, to wow.
Tak, tak, tak.
Tutaj proszę... powinny pojawić się brawa.
Dobrze, także proszę Państwa, można znaleźć albo u nas na stronie, albo od zeszłego tygodnia, czyli ten bieżący podcast, który teraz nagrywamy, również znajdzie się w Onecie. No i co, za tydzień podczas 50. odcinka rozlosujemy te dwa iPody. To już taka odpowiedź do Państwa, wiem, że Państwo przysłali mi maile z odpowiedziami, troszkę już ich przyszło, że jakby strona internetowa Credit Incasso, no jest troszeczkę może mało nowoczesna i utrudnia nawigację i troszkę długo trzeba szukać, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, to wiem od przedstawicieli spółki, że dzisiaj strona zostanie wymieniona na nowo. Więc jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy udzielił prawidłowej odpowiedzi, czy złej, to może sobie zajrzeć na tą stronę, jeżeli stwierdzi, że jednak złą, no to może zawsze przysłać poprawkę. Także wiem, że dzisiaj na www.creditincasso.pl będzie odświeżona, takie mam zapewnienia ze strony przedstawicieli spółki. Zawsze można sobie tam podejrzeć i sprawdzić. To wszystko na dzisiaj. Zwycięzcy pani Kasi gratulujemy. Zachęcamy do brania udziału. Zachęcamy do brania udziału w naszych konkursach. To był 49. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywali
Paweł Wielgus,
Piotr Kuchmara.
Do usłyszenia za tydzień.